Bardzo serdecznie witam Panią Prezydent, Panią Dyrektor, Pana Dyrektora, Pani Dyrektor, wszystkich Państwa Radnych, gości, dziennikarzy, dyrektorów Placów Oświatowych. Proszę Państwa, ustawiamy porządek obrad. Zwracam się zatem do Państwa Radnych. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby uzupełnić porządek obrad? Bardzo proszę, Pan Łukasz Wanciek.
Ja mam tutaj uwagę techniczną, jak przewodniczący, że ostatni punkt wymaga przygotowania. Ja bym proponował, że może być podniebo zasiedlenia. Pierwszy myśl nie robić, może ktoś wyjść i wtedy stać się z polu, a może dyskusja zabrać o co jest duchem. Bym proponował, że porządek jest zrobić na 1053, jako jedyny wymaga przygotowania.
No to nie zmienia porządku, tylko...
Kolejność. Czy ktoś z Państwa, dziękuję za ten wniosek, czy jeszcze ktoś z Państwa chciał uzupełnić bądź zmienić? Zatem nie widzę tutaj problemów w zmianie samego porządku obrad, jeżeli chodzi o punkty. Przyjmujemy zatem zaproponowany porządek obrad przysłany Państwu, natomiast zmienimy tą kolejność. W takim razie rozpoczynamy od druku 1093, zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie. Referuje Pani Dyrektor Ewa Trauer.
Szanowni Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, prezentuję projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Krakowie. Ta uchwała jest przez nas zmieniana zawsze wtedy, kiedy zawodzą jakieś zmiany związane z adresami szkół i placówek w momencie, kiedy pojawia się nowa lokalizacja, a w tym przypadku tak jest, lub na wniosek dyrektorów szkół oraz dzielni w wyniku konsultacji, które przeprowadzamy co najmniej raz w roku. I ten projekt uchwały wynika właśnie po pierwsze ze zmian administracyjnych dostania nowych adresów, po drugie utworzenia nowego zespołu szkół, który od września 2020 roku ma ruszyć, czyli szkoły na dotyku, czyli szkoły podstawowej nr 13 i podstawowej szkoły nr 31 przy ulicy Księdza Józefa Majera 16D. Do tego projektu mamy pozytywną opinię Pani Kurator. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Kto z Państwa obecnych na sali? Nie widzę, zatem przechodzimy do opiniowania druku 1093. Kto z Państwa jest za pozytywną opinią do tego druku?
7 za jednogłośnie.
7 za jednogłośnie. Pozytywna opinia Komisji Edukacji. Bardzo dziękuję. Przechodzimy zatem do zasad rekrutacji do przedszkoli w Krakowie na rok szkolny 2020-2021. Bardzo proszę, Pan Dyrektor Dariusz Tomajewski.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, rekrutacja już od wielu lat prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego, systemu Fortivo. Zaletą korzystania przez większą grupę przedszkoli z systemu elektronicznego jest 703. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? No to, czy wystarczy tych miejsc, nie wiem dokładnie, bo to jest pierwszy etap, w którym my dokonujemy również dzieci, ponieważ jak one przechodzą do szkół podstawowych, to już mamy jeszcze ten zainteresowany w systemach, to możemy się spodziewać jakiejś konkretnej liczby. O tyle nie wiemy, ile się zrekrutuje teraz. Przepis mówi tak, że rekrutacja odbywa się, to jest pierwszy warunek konieczny, dlatego system nie wpuści nikogo, kto wpisze inną miejscowość niż Kraków do rekrutacji dzieci, będzie szkoła na terenie Krakowa. Natomiast no, przyznam, że nie mamy kontroli nad tym, ani przepisy też nie zadania przyjmowania dzieci spoza Krakowa, dlatego też w przedszkolach niesamorządowych są dzieci spoza Krakowa i one są zależne od tego, co dzieci kontynuują, jakie dzieci nowo przyjmowane. Nad tym nie mamy kontroli, ani nie mamy prawnych możliwości weryfikacji tej rekrutacji na poziomie rekrutacji. Natomiast zachęcamy jak co rok, żeby wskazywać większą liczbę miejsc przedszkolu wyboru, ponieważ system działa w ten sposób, że sprawdza, czy na podanych warunkach punktowych jest możliwe zakwalifikowanie dziecka. Jeżeli nie jest możliwe pierwszego, to wprowadza do następnego. On nie ma takiej budowanej funkcji intrygi, że jak wskazuje jedną przedszkolę, to system musi nie przyjąć. Po prostu przestaje sprawdzać o to chodzi. Połowa uczniów, połowa dzieci przyjmuje się pierwszą priorytetą, no i stopniowo coraz dalszych, coraz mniej. Natomiast są i tacy, którzy przyjmują z trzeciego priorytetu, jeżeli ktoś pozbawi system i siebie szansy na przyjęcie z drugiego albo trzeciego priorytetu, no to potem może wziąć jeszcze udział w rekrutacji uzupełniającej, ale cały czas prowadzona poza systemem elektronicznym, trzeba niestety odwiedzać przedszkola, które mają wolne miejsca. Te miejsca też będziemy publikować na stronie portalu i tam szukać na własne biurze.
Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan radny Krzysztonek.
Panie
pani dyrektor odpowiada, Ewa Całus.
Rozumiem ideę tego działania w tym momencie w formie Rady Pięknych Przewodnicząca. Natomiast jestem zaskoczona tym, że teraz o tym rozmawiamy. Dlatego, że my w opinii pana prezydenta do projektu dotyczącego wymogu zbadania przez rodziców, którzy mają dodatkowe zaświadczenie, to jest do 10, że 8 miesięcy zaświadczeń teraz rodziców będzie musiało być uzyskane w postępowaniu, w którym jedno doświadczenie przez nich nie musi być zdobyte z jakiejkolwiek instytucji, tylko przez doświadczenie. I wtedy no, państwo radni, przyjmując te nasze argumenty, przyjęli, że i tak jest to konieczne. Natomiast na tym etapie no, nie mamy możliwości w momencie, kiedy wprost jest wpisane w uchwale Rady Miasta Krakowa o wymaganiu doświadczenia, mówić, że my jednak wykonujemy w tej części uchwały Rady Miasta Krakowa i nie żądamy tego doświadczenia. Państwo radni wprost wpisali wymóg doświadczenia. No i my nie możemy teraz zapominać o niczym, czy stwierdzić tego doświadczenia, że nie.
Pan radny Wojciech Krzysztonek.
Przeciwko tej propozycji też możecie informacyjnie, bo w innym przypadku
Pan radny Łukasz Wantuch.
Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że o tym, że to zaznaczenie będzie potrzebne w jednym miejscu jest ponad pół roku, jeżeli nie dłużej. W momencie, kiedy ta uchwała została przygotowana, dlatego że ci, którzy czekali ostatnimi doświadczeniami, nie dało się przewidzieć wokół koronawirusa i to może przypadnie będą szturmowane. Ale jeżeli jakiś gość miesiąc temu czy dwa tygodnie temu wystąpił takie doświadczenie, to jest tych konkursów, więc to nie musi stać w tych kolejkach. Poza tym też proszę zwrócić uwagę, że w tej sytuacji nawet takiej jesteśmy dotyczącej epidemii koronawirusa, to stawianie takiego wymogu, żeby dziecko było szczepione, też jest bardzo w tej sytuacji wymagane, bo dziecko, które jest chore na trudną chorobę, jest osłabione, przez to łatwiej może złapać właśnie tego koronawirusa i zarażać inne dzieci. Więc paradoksalnie, chociaż mieliśmy oddzielonego ojciec karantynie od 2 do 6 miesięcy, to mimo tych trudności natury formalnej, w tej sytuacji daje się być łatwo dobrym rozwiązaniem.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Pani dyrektor Ewa Cał. Odwrotem i kończymy. Pan radny Łukasz Wantuch jeszcze chciał zabrać głos.
Uchwałę, powinniśmy czołówkę na tego rozwiązania wprowadzając. W tym momencie, jeżeli popatrzymy na wszystkie inne miasta w Polsce, to ciężko znaleźć miasto, które nie ma takiego zapisu, które jest przygotowane do pracy.
Pani radna Teodozja Maliszewska.
Proszę Państwa, całość uchwała jest, to był za, to był przeciw, jest ważna, jest nieuchylona i funkcjonuje. Jest tylko taka sprawa, że jako zaświadczenie, czyli poświadczenie faktu zaszczepienia dziecka, jest ciąże zdrowia dziecka, którą każdy rodzic ma od siebie. Czy zapisy powstrzymuje, czy to zaświadczone, są przestępcze i śmiane.
Zamykam dyskusję. W takim razie bardzo proszę. W takim razie coś jeszcze? Nie. Tylko zasady przedstawione tu nie mam. Przyjęte są. Bardzo dziękuję pani dyrektor za informację.
Przepraszam, chciałam się zapytać.
Tak?
Ale świadczenie, czy książka zdrowia pokazana wystarczy?
Nie.
Zupełnie.
Proszę pani też pozwolić pani. Ja pytam.
Pan dyrektor Tomajewski.
Dokumentacja ma być dołączona, świadczenie musi być dołączone do wniosku. To trzeba. Dobrze, chcę. Następna sprawa, trzeba znać kalendarz szczepień, by wiedzieć, czy książce, jak rodzic mi przyjdzie do lekarza, jak pokażę, bo jeśli rodzic lekarza, to nie musi żadnego pisać. Tak czy inaczej, potrzebne jest zaświadczenie. Tak samo karta szczepień nie jest dokumentem dla ludzi, w sensie dla osoby, która jest zaszczepiona. Wiąże się zajęło tę kartę szczepień jako dziecka w domu, a to jest koniec. Natomiast karta przekazana pomiędzy teoretami, jeżeli dziecko jest, znaczy człowiek jest na etapie dziecka, to nie jest dokumentacja, którą się przechowuje w domu. I to jest tak to wygląda teraz.
Proszę Państwa, zamykamy dyskusję, bo ta dyskusja idzie. Ale proszę Państwa, podjęliśmy uchwałę. Jeżeli Pani uważa, że jest inaczej, chwileczkę, już Panu udzielę głosu, to proszę złożyć poprawkę, no bo teraz tego nie rozstrzygniemy. Fakty są takie, że ta uchwała funkcjonuje w obecnym stanie prawnym, więc bardzo proszę jeszcze Łukasz, Pan Radny Łukasz Wantuch.
Mówię, że ci ludzie, którzy czekają,
teraz są konsekwencje. Panie dyrektorze, w szkole zespołu doradczego podnosi rękę, że chce się wypowiedzieć.
w danym momencie, to dziecko też może być zwolnione ze wszystkich obowiązków, ale sama możliwość zdrowia nie jest wystarczająca, ponieważ osoba, która jest niezwykłą wiedzą medyczną, tak różnie jak lekarz, który jest jednym dzieckiem, nie wie, czy na przykład było potrzebne jakieś szczepienia, nie było potrzebne. Przepraszam bardzo, bo w tej sytuacji, kiedy mamy pandemię koronawirusa, wszystkie działania mają stworzyć operacyjną i sprawdzić, czy są wszystkie działania
Szanowni panowie, pani dyrektor chciała zabrać głos. Pani Marcini, bardzo proszę.
Krystyna Marcini, dyrektor samorządowego przedszkola nr 140. Ja jako dyrektor przedszkola, realizując swoją uchwałę, literalnie oczekuję, że rodzice przedstawią zaświadczenie. Nie ma tam dnia przyjęcia zaświadczenie lekarskie. Może to być zaświadczenie z przychodni, bo ale ja dyrektor nie jestem kompetentna do rozstrzygania, czy zapis w książeczce jest adekwatny do tego, że on wskazuje na to, że dziecko zostało rzeczywiście zaszczepione na wszystkie wymagane szczepienia. Zapoznałam się z rozporządzeniem ministra, ale powiem szczerze, nie jestem kompetentna do łacińskich nazw na karcie szczepień. Tego dokumentu już nie powinna państwo dostarczyć, bo to są daty ważne. Także ja to dyrektor oczekuję od rodziców zaświadczenia, ponieważ dokumenty, które związane są z rekrutacją, trzeba wyłaskać dokumentację przedszkola, one mogą służyć później na zwolnienie z sprawy powoławcze, które również kończą się przedszkolą. Także takie jest moje stanowisko jako dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Tak. Proszę. Przypominam państwu, że to jest jeden tylko z punktów, tych kryteriów jest więcej, to jest jeden tylko z punktów tutaj wymaganych, to zaświadczenie na temat szczepień. Myślę, że zostało wszystko już powiedziane. Jest to dokument, jeszcze raz podkreślam, aktualny w dniu dzisiejszym, w związku z tym na tej podstawie dyrektorzy placówek mogą dokonywać rekrutacji. Jeżeli uznamy, że nie sprawdza się ten pomysł, w takim razie mamy możliwość jako radni składania poprawek zawsze, ale dopiero od przyszłego roku. Także ten rok będzie odbywać się na tych zasadach, które przyjęliśmy jako Rada Miasta Krakowa. Zamykam tą kwestię, jeżeli będziecie państwo jeszcze chcieli rozmawiać na ten temat, to w sprawach bieżących. Natomiast ta profilaktyka i szczepienia płynnie pozwalają nam przejść do kolejnych punktów związanych z profilaktyką i higieną w krakowskich placówkach oświatowych. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i tutaj może od najwyższego szczebla panią prezydent poproszę o zreferowanie przy pomocy oczywiście pani dyrektor, pana dyrektora, dotycząca sytuacji w pierwszej kolejności koronawirusa. Będziemy też zajmować się, witam serdecznie panią radną Krystynę Frankiewicz, zapraszam ją tutaj do wspólnego naszego stołu. Zresztą jeżeli są miejsca, zawsze państwo wszyscy możecie tutaj usiąść. Jeżeli już radni nie zajmują wszystkich tutaj miejsc, a jest miejsce przy stole, zawsze zapraszamy. Pani radna również zgłosiła 2-3 miesiące chyba już, prawda, wcześniej taką sprawę dotyczącą profilaktyki i wszawicy w polskich szkołach. Oczywiście w grudniu mieliśmy inną sytuację i w tym momencie łączą nam się te tematy profilaktyki, higieny i spróbujemy o nich porozmawiać podczas dzisiejszego posiedzenia. I również bardzo byśmy prosili o ewentualnie wskazówki, które i rekomendacje na dzień dzisiejszy, bo wiemy, ja śledzę na bieżąco i stronę ministerstwa i wojewody, co dotyczące zaleceń i rekomendacji bezpośrednio co do naszych szkół. Wiemy, że uczelnie odwołały, zawiesiły już w większości chyba swoje zajęcia. Na pewno część z nich odwołała wszelkiego rodzaju wyjazdy zagraniczne, konferencje, staże. Pojawił nam się Poznań, który pierwszy wydał, Rada Gminy wydała pierwsza w Polsce tutaj rekomendację do zamknięcia placówek i zawieszeniu zajęć chyba na 2 tygodnie, z tego co pamiętam, tak? W związku z tym sytuacja no, z godziny na godzinę jest inna. Wiemy również, że wzrasta liczba wykrytych czy potwierdzonych przypadków koronawirusa w samym Krakowie i pojawiły się też przypadki zachorowań czy stwierdzenia tego wirusa wśród dzieci. Pani Prezydent, najważniejsze informacje to stanowisko, jak Prezydent i Wydział Edukacji właśnie odnosi się do tych wszystkich rekomendacji. Czy macie Państwo swój pomysł jeszcze na zajęciach w szkołach, bo pojawiają się pytania, czy Kraków zawiesza zajęcia w szkołach, czy pracujemy nadal, bo i zgłaszają zagrożenia i nauczyciele, którzy również się obawiają chodzić do szkoły, liceum na przykład 5 to jest 1000 osób, są szkoły podstawowe wymieniane choćby w dzisiejszych artykułach też, które mają 1000 osób, więc jeżeli imprezy masowe są, jest rekomendacja do odwołania w takiej ilości, to pytanie, jak powinniśmy się zachować i chcielibyśmy prosić o informację.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, z pewnością słyszycie Państwo informacje, które już wielokrotnie słyszycie, bo one są powtarzane już od wielu dni, zarówno na stronie Ministerstwa Edukacji, na stronie Małopolskiego Kuratora Oświaty, na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i na stronach wojewody, czy na stronach miasta Krakowa, Magicznym Krakowie, czy portalu edukacyjnym przedstawiane są dokładnie te same informacje, bo trudno by było, gdyby było inaczej, przedstawiane są te same informacje dotyczące działań profilaktycznych, zapobiegawczych, przedstawione są informacje dotyczące kontaktów telefonicznych, zgłaszania, kiedy, pod jakim również lokalnie tutaj na terenie Krakowa należy zgłaszać wszelkie niepokojące objawy chorobowe, jak Państwo dyrektorzy mogą postępować, jakie mają narzędzia. Szanowni Państwo, oczywiście znana procedura rozporządzenia dotyczącego bezpiecznych, higienicznych warunków pracy w szkole jest Państwu dyrektorom znana, no, przećwiczona przy strajku, tak? To Państwo dyrektorzy wnioskują do organu prowadzącego o zgodę na zawieszenie zajęć. Państwo dyrektorzy takie narzędzia mają. Żaden formalny wniosek do tej pory do organu prowadzącego, czyli do Prezydenta Miasta, czy składany bezpośrednio do Pana Prezydenta, czy do Wydziału Edukacji, czy do mnie, żaden taki wniosek nie wpłynął. Ja nie miałam żadnych telefonów, natomiast telefony z pytaniami są kierowane do Wydziału Edukacji związane z zawieszeniem zajęć. Niemniej jednak jeszcze raz podkreślam, że ten dyrektor takiej decyzji na dzisiaj nie podejmuje. Natomiast ja się spotkałam z Państwem dyrektorami zespołu zaradczego szkół podstawowych, ale również z dyrektorami jednostek oświatowych, celowo nie mówię szkół, jednostek oświatowych w strukturach, w których funkcjonują baseny, czyli mówimy tutaj o szkołach, ale również o krakowskim szkolnym ośrodku sportowym, który zawiaduje basenami miejskimi. I rozmawiałam z Państwem dyrektorami i mówiąc o tym, że chciałabym zarekomendować i zaapelować o zawieszenie zajęć nauki pływania na basenach. Bo pamiętajmy, że te baseny, nawet jeżeli one funkcjonują w strukturach szkół i są przy szkołach, to nie służą tylko i wyłącznie uczniom danej szkoły. Oczywiście takim wyjątkiem jest placówka dla dzieci niewidomych i słabowidzących na Tynieckiej, bo tam jest niewielki basen i rzeczywiście ten basen służy tylko i wyłącznie uczniom, wychowankom tej placówki i tutaj nie ma takiego zagrożenia, że przyjeżdżają osoby z zewnątrz. Natomiast wszystkie inne baseny, i mówię, podkreślam, baseny, które funkcjonują w jednostkach oświatowych, czyli w szkołach, czy w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, te baseny służą nie tylko dzieciom, uczniom z danej szkoły, ale również uczniom z innych szkół, które przyjeżdżają i uczą się tam pływać, ale również te baseny są wykorzystywane komercyjnie. I tu są dwie kwestie. Mój apel do Państwa dyrektorów, aby jutro, bo ten komunikat pewno pojawił się już na stronie, natomiast żeby jutro Państwo dyrektorzy przeorganizowali tak zajęcia do czwartku, do odwołania, było możliwe zawieszenie zajęć z nauki pływania, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że te zajęcia są gdzieś wkomponowane i nie tak łatwo będzie znaleźć rozwiązanie do tego, aby w inny sposób te zajęcia realizować. I to jest jedna kwestia z tym związana, aby odwołać te zajęcia z nauki pływania i nie realizować ich do odwołania, bo raz kwestia kontaktu z innymi dziećmi, to jest jeden problem. Drugim problemem jest to, że oczywiście zawsze luty, marzec to jest szczyt zachorowań na grypę w ogóle. Dzieci, które wychodzą z basenu, no czasami mają niedosuszone włosy, czasami są rozgrzane, przebierają się, nie podopinają się bardzo szczelnie.
nie atakowane przez wirus. To nie znaczy, że nie mogą chorować, tylko przechodzić tą chorobę lżej i infekować inne osoby. Tutaj wszyscy i WHO mówi o tym szczególnym narażeniu osób starszych, więc tak jak mówię, no, funkcjonujące dzieci w rodzinach, w sąsiedztwie mogą zarażać, więc to są te działania być może nadwymiarowe, Szanowni Państwo. Natomiast na pewno profilaktycznie proponowane. Inną kwestią jest komercyjne wykorzystywanie basenu. I tutaj również mój apel o to, aby te zajęcia były zawieszone. Natomiast należy pamiętać, że Państwo dyrektorzy zawierają umowy z podmiotami zewnętrznymi. I mówiłam Państwu dyrektorom, że to jest kwestia dżentelmeńskich jednak rozmów i jeżeli te zajęcia przez podmioty zewnętrzne będą zawieszone, to należy też pamiętać, żeby wyzerować tą stawkę z umowy. Żeby nie było za chwilę roszczeń o odszkodowania za to, że mogą się nie zgodzić. Pamiętajmy, że to są umowy, które wiążą strony. W umowach jest przewidziany okres wypowiadania umów, aneksowania umów, więc w drodze rozmów to Państwo dyrektorzy powinni takie działania podjąć. Tutaj Państwo dyrektorzy, z którymi rozmawiałam, oczywiście taką gotowość wyrazili, ale trzeba mieć świadomość tego, że mogą być indywidualne przypadki, gdzie może to potrwać dłużej. Natomiast, Szanowni Państwo, jeżeli mogę dodać coś od siebie. Państwo o tym na pewno wiecie, bo niejednokrotnie wspominałam. Zresztą tutaj jeszcze Pani Radna, Pani Przewodnicząca Jakub też zajmowała się, interesowała się również tym tematem. Od wielu już lat Kraków występuje do poszczególnych ministrów edukacji. Od wielu już lat, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że od kilkunastu, z apelem, aby formalnie wprowadzić ustrój oświatowy formułę e-nauczania i dopuszczanie formuły e-nauczania w wyjątkowych sytuacjach. Apelujemy o to, występuje Pan Prezydent bezpośrednio do ministrów poszczególnych, którzy tą funkcję pełnili w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przez korporacje samorządowe również. Oczywiście my pokazując sensowność tych rozwiązań przywołujemy bardzo radykalny przykład. Dziecka, które jest objęte chemioterapią, nie ma możliwości nawet formuły nauczania indywidualnego, gdyż ma ograniczony kontakt z osobami z zewnątrz. I takie dziecko raz choruje, dwa, przez brak frekwencji na zajęciach traci rok i musi ten rok powtarzać. A gdyby taka formuła była systemowo dopuszczona, bo to nie jest kwestia tylko wpisania w rozporządzenie, że to rozwiązanie musi być, ale również wypracowania pewnej platformy, na której będą scenariusze lekcji, konspekty, materiały, zadania zamieszczane, również wypracowanie sposobu rozliczania godzin zajęć nauczycielskich, jak nauczycielowie rozliczać te godziny zajęć, jak za te zajęcia płacić. I gdyby te rozwiązania były wprowadzone, one by były dzisiaj gotowe. Tak jak mówię, od kilkunastu lat Kraków o to apeluje. Ostatnia moja rozmowa z ministrem, ten rok, styczeń czy lutym?
W styczniu byliśmy.
Tak, w styczniu to zgłaszałam panu ministrowi. Dziękuję.
Ja chciałam tylko dodać, Pani Przewodnicząca, że tego typu sprawy, po pierwsze, duże wszystkie są sprawy na uczelni. Więc jeśli chodzi o metody, to żaden problem. W Australii wszystkie szkoły mają rozpracowane programy, znaczy rozpracowane projekt programy na nauczanie. Ja nie rozumiem, czym jest problem. Przecież można to po prostu mieć gotowca, który się korzysta.
I Szanowni Państwo, właśnie przez to, że tego narzędzia nie ma, tak jak mówię, system indywidualnie dyrektorzy próbują sobie radzić. Jeżeli mają dziecko w szpitalu, mają po operacji, czasami jest to kamera w sali lekcyjnej, gdzie uczeń, który przebywa w szpitalu czy w domu, może obserwować przebieg lekcji. Ale to są rozwiązania bardzo doraźne, bardzo indywidualne, zależy to od dyrektora szkoły, od miejsca. I od inicjatywy własnej też, czy dyrektora, czy nauczycieli, czy wychowawcy. Natomiast chodzi tutaj o przyjęcie rozwiązań systemowych. I Szanowni Państwo, pewnie dzisiaj Państwo dyrektorzy, którzy analizują i zastanawiają się, bo pamiętajmy, że dzisiaj na konferencji prasowej prezes Rady Ministrów wyraźnie powiedział, że należy się liczyć ze wzrostem zachorowań, w tym, że na pewno będą kolejne działania podejmowane. Państwo dyrektorzy mieliby mniejszy dyskomfort podejmując takie decyzje, gdyż mieliby świadomość, że no nie utracą uczniowie w zakresie żadnych wartości merytorycznych z realizacji podstawy programowej, bo ona będzie realizowana tylko w innej formule, bo to jest sytuacja rzeczywiście wyjątkowa. Natomiast na dzisiaj myślę, że w większości w związku z tym, że takich rozwiązań rozwiązaniem. Mam Państwo dyrektorzy, nie wiedząc, jak długo taka sytuacja może potrwać, no po prostu wyczekują, bo proszę pamiętać, że oprócz tego, że sami Państwo dyrektorzy mogą taką inicjatywę wystąpić, oczywiście specustawa daje narzędzia ministrowi edukacji narodowej do zawieszenia funkcjonowania zajęć w szkołach, w placówkach, wydaje rozporządzenie, może wydać rozporządzenie dotyczące części kraju, jakiegoś obszaru lokalnego w Polsce, bądź całego kraju i wszystkich jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie kraju. Dziękuję.
Ja tylko uzupełnię, że to spotkanie, które odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej z panem ministrem przed feriami, dotyczyło kilku punktów, o których Państwo też wspomnieliśmy, e-nauczanie i pani prezydent wnioskowała i z panem radnym. Również prosiliśmy o dokonanie zmiany, ponieważ indywidualne nauczanie polega na bezpośrednim kontakcie z uczniem. I tutaj o rozszerzenie tej formuły apelowaliśmy, żeby... Czekamy na odpowiedź pisemną. Mam nadzieję, że wkrótce będzie. Jeżeli nie będzie pomocne, złożymy pismo i zapytanie, monitorowanie w tej sprawie, bo ono jest ważne, jak się okazuje, żeby była jedna z takich możliwości, żeby to nie była jako jedyna metoda, czy też forma nawet pracy, ale w takich sytuacjach, jak dzisiaj mamy, bardzo by się przydała. Dobrze. Jeszcze tutaj ze strony, przepraszam, jeszcze wydziału. Czy pani dyrektor dotyczące procedur koronawirusa chciałaby pani uzupełnić jeszcze informacje?
Jeżeli Państwo radni mogą mi pytać, to ja chętnie odpowiem. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała, tę procedurę dotyczącą zawieszenia zajęć mamy przećwiczoną. Jeżeli Państwo dyrektorzy na razie wyrażają swoje wątpliwości, pytają, zastanawiają się, co robić, faktycznie nie dziwię się, bo profesor Alewała i na przykład nie mówimy o panice, no panika na pewno jest, ale myślę, że w niektórych przypadkach rodzice też dzwonią do nas i pytają, kiedy zamierzamy zamknąć szkoły. No oczywiście takiej kompetencji nie mamy, żeby miasto zamknęło szkoły i za każdym razem o tym informujemy. Trochę błędne informacje przez dziennikarzy są przekazane w tym zakresie. Natomiast ja wysyłam też ten specustawę, o której pani prezydent też wspominała. I faktycznie tutaj minister edukacji ma możliwość czasowo ograniczyć lub częściowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając sobie zagrożenie na danym obszarze. Ja tylko dodam do tego tyle, że to się wiąże też z kompetencją ministra do tego, żeby w ogóle zmienić kalendarz szkolny i zmienić także terminy egzaminów, jeżeli byłoby faktycznie tak, że w trakcie najbliższych miesięcy sytuacja w taki sposób się pogarszała, więc to może być też tak, że owszem, zostaną teraz zawieszone zajęcia, ale w jakiś sposób kalendarz zostanie
zmieniony. Pani radna.
Pani też powiedziała, że prezydent nie ma prawa zamknąć szkoły. Jak to zostało uznane?
Rekomenduję, rekomendacje.
Dziękuję bardzo za to pytanie, bo pojawiają się to nieprawdziwe informacje. To znaczy, tam wszyscy mówią, powinien zamknąć szkoła, to jest nieprawda. To, co miasto może zrobić, to zgodnie z rozporządzeniem PWP, które przywołała pani prezydent, my wydajemy zgodę, ale działamy tylko szkoły. I są faktycznie artykuły w prasie, które informują bardziej szczegółowo, że to, co zrobił Poznań, to zarekomendował dyrektorom szkół, żeby zwrócili się do organu prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć i że będzie na takie wnioski pozytywnie odpowiadał.
Tak, obszar samorządowy wydawało mi się, napisał, że to może pozytywnie
zrobić. I teraz tak samo postąpiło jeszcze kilka innych miast. Wiemy, że Warszawa jutro ma ogłosić informację, co mają sztab i
Proszę Państwa, jest nam jeszcze dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia pani Elżbieta Kozioł-Żurek, którą serdecznie również witam. Jeżeli pozwolilibyście Państwo w tej części pani dyrektor ze swojej strony by przedstawiła bądź uzupełniła informacje, które zostały tu przekazane i gdybyście Państwo wykazali chwileczkę jeszcze cierpliwości, to otworzymy ponownie dyskusję i pytania.
Czy przepraszam Pani dyrektor, ale muszę po prostu powiedzieć, czy Pani chce, Państwo sobie pozwolić. To jedno zdanie. Działam w branży IT od 23 lat, więc dysponuję pewną wiedzą. Jeżeli dojdzie do zamknięcia krakowskiej szkoły, to jest szybkim okresie czasu, w rozumie dwóch przepisów, stworzyć taką zastępczą platformę, to oczywiście nie miała żadnych walorów, nie jest to nie obcykanie, ale żeby gdzieś nie siedziałby skrzynki w domu, jeżeli mają dostęp do internetu, to może warto byłoby rozważyć powołanie takiego zespołu, który bardzo szybko w udziale w rzeczywistości mógłby stworzyć takie zastępcze programy nauczania, by przy wykorzystaniu to portalu na YouTube. Ja to mniej więcej mam wiedzę, gdyby doszło taki układ do mieszkańców strony miasta, można było próbować w sposób, który czyli mogę taką sprawę tworzyć. Tak, tylko to pytanie.
Pani dyrektor, tak? O.
Ja bym chciała zauważyć, że możliwości techniczne istnieją. To nie jest tak, że nie istnieje w Polsce nauczanie takie, jakie powinno być dzisiaj, dlatego że nie ma możliwości techniczne. One są. Natomiast nie jest rolą miasta, żeby przygotowywać programy nauczania, które są przygotowane do tego, żeby w tej formule były realizowane.
Dziękujemy za propozycję panu radnemu. Bardzo proszę pani dyrektor o zabranie głosu. Tam
serdecznie, szanowni przewodniczący, szanowni państwo. Powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie związane z zagrożeniem informatycznym w szkołach, myślę, że to jest pełna wyczerpująca informacja ze strony pani prezydent, pani dyrektor. Ja mogę tylko zapewnić ze strony dotyczącej tych ogólnych informacji, jeżeli chodzi o kwestie w mieście, czyli o konieczności zapewnienia środka ośrodków kwarantanny, wyżywienia tego środka kwarantanny, a także wyżywienia sytuacji kwarantanny domowej, to w pewnym stopniu może także dotyczyć uczniów, tak, jeżeli będzie taka sytuacja, że inspektor sanitarny wyda decyzję o objęciu kwarantanną domową, no to wtedy zrozumiem, że zamiast dziecko nie chodzi do szkoły, rodzina, wszyscy mają zakaz opuszczania mieszkania i tu mogę ze swojej strony zapewnić, że samorząd krakowski we współpracy z wojewodą będzie zabezpieczał wyżywienie w takich rodzinach. To jeżeli chodzi o ten temat. W pozostałym zakresie też, szanowni państwo, minister edukacji wydał pewne rekomendacje dotyczące tego, w jaki sposób postępować w terenie szkół. Sama jestem też za pośrednictwem plusa, taką informację otrzymałam, więc też myślę, że ta informacja jest w sposób wyczerpujący, przedstawia stan higieny w okresie, kiedy szkoły nie są zamknięte. I w zasadzie to tyle, jeśli mogę powiedzieć na temat kwestii związanych z koronawirusem w pozostałych szkole. Dziękuję.
A czy inne rekomendacje? Odbyło się posiedzenie naszego sztabu kryzysowego. Takie najważniejsze, gdyby pani dyrektor przedstawiła informacje, takie, które mogą być dla nas wszystkich tutaj ważne.
Rzeczywiście wczoraj odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego dotyczące tej sytuacji, bo wczoraj został potwierdzony ten przypadek krakowski. I tak jak państwu przedstawiałam, na pewno kwestia środka kwarantanny i tutaj współpracy z Wydziałem Edukacji Narodowej, 200 miejsc, które są w ciągu 48 godzin będą do dyspozycji, jeśli będzie taka potrzeba. Kwestia przygotowania się na kwarantannę domową, bo też musimy się z tym liczyć, że może być tak, że pewna grupa osób będzie taką kwarantanną objęta. Kwestia dotycząca właśnie wyżywienia, bo to jest ta pierwsza potrzeba dla tych osób, które w takiej sytuacji się znajdą. Kwestia dotycząca transportu, czyli osób, które są podejrzane o zainfekowanie tym wirusem, bo tak jak państwo już pewnie wiecie, kontakt bezpośrednio ze stacją sanitarną epidemiologiczną albo z oddziałem zakaźnym, generalnie jak najmniejszy kontakt i przemieszczanie się po mieście, tak aby potencjalny krąg osób zakażonych nie powiększać tego kręgu osób zakażonych. Kwestie dotyczące takiej organizacji na terenie gminy, też z tego co wiem, kontakt za pośrednictwem wojewody, być może jeśli wejdzie taka potrzeba, wojska terytorialne, policja też na tym zarządzaniu kryzysowym realizuje ogromne wsparcie w tym zakresie, fotokopie ratunkowe. Specustawa wprowadza szczególny tryb zakupów, czyli z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, czyli można od razu zapytanie wyłożyć oferentę, tak robimy w przypadku wyżywienia, ponieważ Mogę Państwa zapewnić, że mamy ze sobą umowę, w zasadzie w ciągu godziny jesteśmy w stanie uruchomić, zapewnić wyżywienie osobom objętym kwarantanną. Rozważamy też opcję dotyczącą zakupów, ale to jest mocno skomplikowane z tego powodu, że po moim rozpoznaniu tej sytuacji w Krakowie nie ma podmiotu, który podjąłby się takiego zadania. Po prostu rozmawiałam z Szostem, z Kolwizem, z tymi firmami, które wiemy, że takie zakupy przez internet robią. Słyszą, że to dotyczy osób objętych kwarantanną, wycofują się, nie są zainteresowani, stąd też będziemy to robić w ramach umowy i wyżywienia. No i tak jak pani przewodnicząca mówi, sytuacja jest dynamiczna, jesteśmy przygotowani na ten pierwszy moment, jeśli kwarantanna nastąpi, jeśli skala zakażeń będzie większa, natomiast na pewno będziemy reagować w taki sposób, aby wszystkim zapewniać bezpieczeństwo.
Bardzo dziękuję. Ja również chciałabym złożyć do prezydenta może taki wniosek, ale bardziej w formie takiej prośby o zdiagnozowanie tutaj potrzeb w zakresie środków higienicznych, bo czytamy, zgłaszają rodzice, że w wielu szkołach ponoć, bo nie mam takiej informacji potwierdzonych, brakuje środków czystości, o których mówiła pani dyrektor, że brakuje ręczników, brakuje mydła, to są podstawowe środki w tym momencie potrzebne do zabezpieczenia tej higieny, prawda? I rzeczywiście w szkołach polskich, naszych tutaj, krakowskich szczególnie, powstały instrukcje i w urzędzie również, wszystkich chyba instytucje, jak myć ręce, cała profilaktyka łącznie z pokazem, w jaki sposób dla dzieci należy myć ręce, jak należy je płukać i ponownie jeszcze raz myć, ma być zamieszczona nad umywalkami w szkołach. Znajdują się rzeczywiście informacje z linkami do portali edukacyjnego naszego miasta Krakowa, ministra edukacji, które zostały przesyłane przez wychowawców klas do rodziców poprzez Librusa między innymi, czy inne środki, które szkoła ma, jeżeli chodzi o przekaz informacji i kontakt z rodzicami. I teraz mam tylko pytanie jeszcze, czy rzeczywiście do Państwa, do Wydziału były takie telefony, w których informowano, że szkoły nie są zaopatrzone w podstawowe środki higieniczne?
Jeśli odpowiadam, ponieważ jak wspomniałam, rozmawiałam z Państwem dyrektorem i kolejnymi dyrektorami, którzy właśnie w szkołach funkcjonują obecny. Państwo dyrektorzy nie zgłaszali tego typu problemów, a proszę pamiętać, że Państwo dyrektorzy zespołu badawczego też kontaktują się z pozostałymi Państwa dyrektorami. Jeżeli chodzi o projekt budżetu, który był przedstawiony, te środki na wydatki rzeczowe były zabezpieczone w pełni. Natomiast jak sobie zdaję sprawę,
bardzo dziękuję. Pani radna Katarzyna Frankiewicz, zapraszamy do włączenia się dyskusji. Tutaj w tej części, tak? Bardzo proszę. Bo dyskusja będzie oczywiście, proszę Państwa, chciałam połączyć jeszcze wypowiedź pani radnej, ale jeżeli w tym temacie, proszę bardzo. O, to chyba nieprawdziwe, panie radny, ja to nie mam takiej informacji. Ja nie doczytałam się takiego komunikatu. Aha, no przepraszam bardzo, przepraszam.
Tak.
Ale, ale nie słyszałam takiej złośliwości tutaj.
Tak, tak.
Być może MEN kupiło te środki, dlatego ich nie ma.
Proszę Państwa, oczywiście my sobie żartujemy, sprawa jest poważna i rzeczywiście o te środki występujemy, także Pani Radna Katarzyna Frankiewicz, bardzo proszę. Temat był troszeczkę inny, ale związany jak najbardziej z profilaktyką higieną w polskiej szkole. Pani dyrektor ma dobrze, nie rozśmieszyła już. To jest ten dzień. Ja już sobie przeczytam nawet wszystko.
Gracias.
Problemu występowania obszarów na terenie przeszkolnych szkół nie należy w żadnym wypadku lekceważyć. Niemniej jednak podkreślić, że podyrektorzy i placówek mają odpowiednie umocowanie prawne oraz narzędzia do przeciwdziałania podmianie. Brak szczegółów ewentualnych prawnych w kwestii wsparcia przepisów powoduje, iż najbardziej skutecznym i dostępnym narzędziem jest profilaktyki jest edukacja czynnych córek, podnoszona jest świadomość i dostarczona wiedza na ten temat oraz prowadzenie działań profilaktycznych. W związku z powyższym ten program będzie przedstawiony dyrektorom szkół i przedszkoli jako propozycja tematu szkolenia w kolejnym roku. Więc ja, moje zdanie jest takie, moja opinia na ten temat jest taka. Nie ma żadnej edukacji, są tylko ulotki, są krótkie informacje. Jeżeli dyrektor placówki spotka się z problemem w szkole, traktuje to dalej jako problem. Jest informacja, że dziecko należy przeprowadzić odprzanie, nie ma możliwości przeprowadzenia dziecka kwarantanny, na przykład uczelnie. Trwa od 7 do 10 dni, nie ma takiej możliwości, jak rozmawiałam również z dyrektorami szkół, bo też pracuję w Komisji Edukacji w mojej dzielnicy. Nie ma takiej możliwości, żeby dziecko taką kwarantannę miało przeprowadzoną w sposób prawidłowy. W związku z tym problem się kręci, przerzuca, trwa dalej, pewnie trwać będzie. Żeby spróbować w tej kwestii działać. Moim zdaniem, moja prośba jest taka, żeby rozważyć temat całej kontroli czystości przez higienistkę lub pielęgniarkę w szkole i spowodowanie podjęcia działań mających na celu umożliwienie doświadczonym odsunięcia się z prac, które jest permanentnie.
Dziękuję bardzo pani radnej. Pani radna Teodozja Maliszewska. Otwieram dyskusję. A właściwie cały czas jest otwarta, bo to mamy profilaktykę, ale tutaj dotyczące jeszcze tego punktu przewidzi.
Profilaktyka jest szczególnie przypadkiem dla nauczycieli edukacyjnych i szczególnym obowiązkiem dyrektora szkoły. I właściwie od niego się wszystko zaczyna i na nim się wszystko kończy. Tu faktycznie bardzo wąskim gardłem jest kwarantanna, bo ze wszystkim innym sobie można poradzić i nauczyć dyrektorzy sobie radzą. Proszę Państwa, nikt nie zwolni dyrektora szkoły z odpowiedzialności za to, co jego dzieci mają w głowie, jego uszkodzoną wiedzę, nie tylko jego wiedzę, ale także to, co męczy dziecko. Proszę sobie wyobrazić, że jeśli tam szaleją szyję, to nie ma mowy, żeby to dziecko uważało, dobrze się czuło. To jest po prostu zadawanie dziecku ból. I jeśli jest w szkole pielęgniarka, która ma wpisaną umowę o opiekę higieniczną nad dziećmi i rodzic, bo to musi przedstawić, wyraża zgodę na taką opiekę, nic więcej nie potrzeba. I tu pan prezydent odpowiedzi ma rację. Nic więcej nie potrzeba. Jest to tylko kwestia, czy dyrektor szkoły dostatecznie mocno wytłumaczy to swoim nauczycielom, wychowawcom, bo to od nich zależy. Tam jest napisane, że opiekun może również skontrolować, nie tylko higienista. No niestety nie może. Nauczyciel nie może zrobić kontroli włosów pod kątem szabicy. I to dokładnie mi wytłumaczono, jak byłam dyrektorem szkoły. Ale już od szabic na terenie szkoły mówiliśmy. Pielęgniarka brała dziecko do siebie, kupowaliśmy czarne rodziców, w którym dziecko siedziało w ręczniku, w turbanie ręcznikowym przez 3 godziny. No mamy, mieliśmy możliwość, że była łazienka, żeby opuścić dziecko. Ono szło do domu. I tu się problem nie kończył, bo w tych poduszkach dalej tam sobie łaziły te bary. Więc tu była z kolei praca nauczyciela wychowawcy z rodziną i tłumaczenie, że to jest krzywda dla dziecka, bo przecież te straszyli, że to będzie po prostu problem przy ocenie ich zdolności jako rodziców, co i tak było nieprawdą, ale niektórzy się naprawdę bali. Od 1994 roku nie można zgłaszać się do NFIP-u. Nie przyjmują zgłoszeń do szabicy. Kiedyś było, był jeszcze świeży. Ci ludzie w ogóle tego nie pamiętają, ja pamiętam świeży w szkole. Proszę Państwa, i to wychowało, jeśli chodzi o szalice, może budzić zdziwienie, ale nie zgłasza się również drużyny. rozwał dzieci, doskonale też że stało się, że nie chcieli dzieci na osobę. Więc tu jest, mamy wszystko zaplanować w tej chwili, mówię tylko, nad czasem, kiedy dziecko, nawet odprawione przez rodziców, czy przez szkołę, bo takie przypadki bardzo często się zdarzają, pani przewodnicząca wraca do szkoły dziecka.
Też miałam trzy, to prawda.
Trzykrotnie miałam
włosy ścięte.
Trzykrotnie w swojej,
no tak było.
W swojej karierze zawodowej, bo nie umiem pocieszyć płaczącego 7-8-10-latka, nie przykuję przykrotnie. No i nie mógłbym szansu wyżej, więc nie mógł i wygodnie. Także wiem, co to znaczy ten wielki krzyk dokładnie, po prostu. Aż mnie słychać. Proszę Państwa, sprawa jest bardzo ważna. Przede wszystkim, żeby te dzieci nie cierpiały. One mają tam takie korytarze wyżłobione trwale między włosami. Popatrzcie na to, to są takie śnieżeczki. No, dziecko to boli, a się tego denerwuje. Proszę Państwa, musimy wszyscy nauczyć się wychować. Pewnie znowu mi powiecie, że może mnie nie poznać czasem, że mało płacą, że tylko nie bierają ich, że nikt się z nimi nie musi mierzyć, każe się pilnować wszystko. To niestety. Mimo tego, jakie mają warunki społeczne, mówią nauczyciela, muszą zwrócić uwagę, żeby przyłożyć się do tej wyższej pedagogiki. Amen.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna. Bardzo pani radnej. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę panią. Tutaj do mikrofonu, jeżeli można. Bardzo proszę. Koniec, tak? Dyrektor się śmieje, pracę zakładu. Proszę Państwa, wszystko nam się łączy. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Może też taki moment, o którym tutaj z Panią Radną rozmawialiśmy wcześniej, żeby powrócić do tej profilaktyki higieny właśnie przede wszystkim. Połączyliśmy z koronawirusem tak nieszczęśliwie, bo sytuacja jest poważna i oczywiście absolutnie nie należy jej bagatelizować. Nie należy też ulegać jakiejś panice. To też apelujemy do Państwa o rozsądek, bo któż jak nie środowisko nauczycieli, pedagogów czy wydział powinien wspierać również rodziców w ich działaniach, również przypominać o wszelkiego rodzaju procedurach. Być może, że same informacje zamieszczone na portalach nie wystarczą, więc czasami jest potrzebna taka bezpośrednia jeszcze rozmowa wychowawców z rodzicami. Natomiast do tego tematu byśmy wrócili na ręce Pani Prezydent i Dyrektor. No, złożylibyśmy taki wniosek z prośbą, że na najbliższym może spotkaniu, czy zaplanowanym przez Państwa wkrótce spotkaniu z dyrektorami, żeby poruszyć szczególnie tą profilaktykę w szkołach, a jeżeli chodzi nawet o tematy związane z pszawicą. Jeszcze raz im przypomnieć, Państwo na pewno to robicie, bo to są też takie stałe elementy naszej pracy, ale jak widzimy, nie są jeszcze doskonałe. Nie wszystko od nas zależy, jak na przykład pielęgniarki w przedszkolach, chociaż no, też warto się zastanowić, być może, że będą jeszcze programy rządowe zapowiadane i skierowanie tej opieki pielęgniarskiej do placówek opiekuńczych. To by nam bardzo pomogło w samorządach. No być może, że samorządy też będą musiały same tutaj dokonać wyborów wydatkowych, finansowych i tak jak mamy opiekę psychologiczną, pedagogiczną porozkładaną, tak być może, że trzeba się zastanowić jako samorząd, jakie mamy możliwości wzmocnienia tej opieki, jeżeli chodzi o pielęgniarki i to, co Pani tu zgłaszała między innymi ze związków zawodowych, Pani Radna, szczególnie w przedszkolach, no bo to jest też temat, który jest trudny, jeżeli dyrektor nie ma takich kompetencji, nie ma instrumentów również do kontroli głów nauczyciel, wychowawca. No to co może wychowawca? Może wychowawca tylko poprosić rodzica o skontrolowanie głowy bądź odesłanie do przychodni, prawda? I pytanie, jakich rodziców mamy. Jeden później chętnie skorzysta, a drugi jak babcia powie, że nie będzie absolutnie tutaj zajmowała się dzieckiem, więc to bardzo różnie wygląda w naszych placówkach. Stąd prośba Pani Prezydent, żeby jeszcze raz porozmawiać z dyrektorami. Być może, że w trakcie naszej pracy pojawiły się jakieś nowe okoliczności, nowe problemy, żeby zwrócili na to uwagę. Pan się zgłaszał tutaj? Panie Witoldzie, przepraszam bardzo, Pan się zgłaszał tutaj?
Kaszlą.
4 metry. Tak. Proszę Państwa, w takim razie zamykam te punkty dotyczące profilaktyki. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, Pani Prezydent, Paniom Dyrektor, Dyrektorom, tutaj Związkom Zawodowym również za wypowiedzi i Państwa Radnych. Przechodzimy do spraw bieżących. Czy w sprawach bieżących ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Oświadczenia i komunikaty. Oświadczenia i komunikaty, o co planowana jest komisja. Planowana, wiecie Państwo, jak to dzisiaj wygląda. Na dzień dzisiejszy wspólne posiedzenie z Komisją Sportu za 2 tygodnie. Sprawa dotyczyła właśnie KSOS-ów i szkolnych klubów sportowych, uczniowskich. Także poprosiłabym również tutaj Wydział o przygotowanie takiej informacji od strony zarządzania Wydziału, ale też zaprosimy Panią Dyrektor Mikołajczyk i dyrektorów, tutaj prośba do naszego sekretarza KSOS-ów między innymi. Tutaj organizacje szkolnych klubów sportowych w szkołach, jak one działają, zaznaczę tylko, że tak Wydział Sportu będzie referować, ale również mamy tutaj uwagi rodziców na temat kosztów na przykład ponoszonych przez rodziców w ramach działalności takich klubów, ale oprócz oczywiście trudności chcemy wiedzieć, jakie są zalety i o tym będziemy rozmawiać. Państwu bardzo dziękuję za, tutaj wpłynęło pismo do nas z prośbą o tematykę wynagrodzeń. Jeżeli Państwo pozwolicie, bo są już druki przygotowane, my je też dopracowujemy, myślę, że jeszcze jutro dopracujemy do końca tygodnia. I temat wynagrodzeń byśmy zaraz zrobili na początku kwietnia, czyli za dwa tygodnie byłaby wspólna komisja sportu i edukacji razem i kolejna pierwsza w kwietniu państwa dotycząca wynagrodzeń, tak żeby się przygotować tutaj. Jak ufni. Liczymy na to. Liczymy na to. Bardzo proszę, tak.
Przepraszam bardzo, przy okazji tematu chciałbym zapytać Pani Prezydent, Pani Dyrektor. Mamy informację taką odnośnie pracowników administracji obsługi listy zatrudnionych w Krakowskim Ośrodku Sportowym, że te osoby nie otrzymały, że tak powiem, tej podwyżki na te 200 złotych na etat kalkulacyjny, którą mieliśmy omówioną podczas spotkania z stroną miejską. W związku z czym, jakby sobie przypominamy, no, rozmawialiśmy, prawda, o wszystkich pracownikach administracji obsługi, jeśli chodzi, prawda, o placówki oświatowe. Natomiast ci pracownicy administracji obsługi zatrudnieni w Krakowskim Ośrodku Sportowym według naszej wiedzy nie otrzymają podwyżki na etat kalkulacyjny. Ja bym Pani mówił.
Znam sprawę, rzeczywiście Pan Dyrektor, decyzja Pana Prezydenta dotycząca podwyżek dotyczyła uwaga wszystkich jednostek oświatowych, nie jednostek nadzorowanych przez Wydział Edukacji, wszystkich jednostek oświatowych, zresztą toczące pisma w tej sprawie, które były podpisywane przez Pana Prezydenta, przygotowywane były wspólnie przez Wydział Edukacji, przez Wydział Sportu. Ja biorę na kartę tego obrazu, który Pan Dyrektor stosuje z nowym dyrektorem i popatrzył sobie na plan finansowy jednostki i uznał, że jeżeli wypłaci podwyższone wynagrodzenie, to może mu do końca roku braknąć środków w planie finansowym. Pani Dyrektor Mikołajczyk interweniowała, powiedziała, że jest dyspozycja Prezydenta, podwyżki mają być naliczone tak, jak zgodnie z dyspozycją Pana Prezydenta. Natomiast jeżeli chodzi o uzupełnienie braku na wynagrodzenia, które nam się pojawia, to też jest po rozmowach z Panią Skarbnik i te środki będą uzupełnione, także nie musi się niepokoić, że pod koniec roku braknie mu pieniędzy na wynagrodzenia. Więc to myślę, że wynikło z nieporozumienia, a nie ze swojego i kogokolwiek.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to zamykam posiedzenie Komisji Edukacji. Bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo.